chciałbym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia od pastora z Pszczyny, Tomka Chyłki, również od Andrzeja Karzełka z Jastrzębia, no i również od Jana Czyża z Woli Piotrowej. Bardzo serdecznie pozdrawiają wszyscy oni nasz Kościół, prosili, aby przekazać pozdrowienia, więc przekazuję. Chciałbym tak na początku podzielić się takim świadectwem, które Tomek mi opowiedział, Tomek Chyłka. Opowiadał o pewnej kobiecie, która ma rodzinę zastępczą, podobnie jak ta siostra z Dęblina, Marysia Kośla. Oni mają kilkoro dzieci u siebie, wychowują te dzieci. I ktoś namówił tą kobietę, aby wysłała chyba dwójkę dzieci, czy już mniejsza z tym, ale chyba dwójkę dzieci na chrześcijański obóz, i to była taka osoba, której ona zaufała, którą dobrze znała, a więc posłała na ten chrześcijański obóz te dzieci. I po powrocie jedno z tych dzieci tam nawróciło się, przeżyło coś bardzo takiego głębokiego z Bogiem. I ta kobieta patrzyła na te dzieci i zobaczyła, że właśnie szczególnie jedno z nich jest takie zupełnie całkiem inne. No, kiedyś było taki rozrabiak, no, sprawiało kłopoty dosyć, takie poważne, a tutaj wszystko się zmieniło, kompletnie wszystko się zmieniło. Jest takie naturalne, normalne w tym. No i ona zaczęła się zastanawiać, co to jest, że to dziecko takie spokojne, takie radosne, jakieś takie posłuszne, takie łagodne. No i pytała go, no i to dziecko opowiadało, że modliło się do Jezusa, słuchała Słowa Bożego. I ona postanowiła odwiedzić ten zbór, zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. I poszła tam do nich na to nabożeństwo. Była już chyba dwa razy na spotkaniach, także jest to jakiś początek. Ale jakże to jest bardzo zachęcające dla nas wszystkich, że poprzez takie małe dziecko, tak? Poprzez takie małe dziecko, ktoś obserwując jego zachowanie, życie, stwierdza, że to jest coś niezwykłego. I to w tym pozytywnym, jakże najbardziej pozytywnym znaczeniu. I po prostu szuka. Nie tylko, że stwierdziła, że coś tam się zmieniło, ale takiej to nie dawało spokoju, bo ta zmiana była tak głęboka, mocna, że postanowiła sama sprawdzić, co to jest. Kierowana taką, no, taką dobrą ciekawością. A więc zaczęła chodzić tam, chodzić na te spotkania do nich, do zboru. Więc to jest takie bardzo, bardzo zachęcające, myślę, dla nas wszystkich i dla was przede wszystkim dzieci, tak? Dla wszystkich dzieci w naszym Kościele. Jest to bardzo zachęcające, że możecie pokazywać swoim życiem Jezusa. Możecie swoim życiem, swoim zachowaniem też pokazać Pana Jezusa Chrystusa tym, którzy Go nie znają. Tym, którzy nic o nim nie wiedzą, a wiemy, że świat żyje w ciemności. I zwróćmy uwagę, że to dziecko niewiele mówiło, ale po prostu żyło. Żyło z Bogiem, tak jak zostało nauczone. Początkowo myślała, że to jest takie krótkotrwałe, ale jak to dłużej się utrzymywało, więc zobaczyła, że coś w tym musi być. Więc chwała Bogu za takie świadectwa. Jest to zawsze bardzo takie budujące i zachęcające, ponieważ jest to dowodem na to, że Bóg jest Bogiem żywym, że Pan daje swojego Ducha Świętego, nawet takim najmłodszym. Może dać swoje życie, swoją obecność, swój pokój, swoją radość, może dać wiarę i może sprawić, że ktoś taki będzie też przykładem i zachętą dla dorosłych, tak jak w tym przypadku. Więc to jest naprawdę niesamowite świadectwo. Więc dzieci są teraźniejszością zboru. One dzisiaj mogą służyć już. One dzisiaj już mogą pokazywać Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo dla nas ważne, abyśmy do tego zachęcali, do tego, by były odważne, by stawały po stronie Pana Jezusa, aby były odważne. Więc to jest bardzo takie budujące. Otwórzmy Księgę Joela. Drugi rozdział tej księgi i przeczytamy od 12 wersetu do 27 wersetu. Drugi rozdział. W tych Bibliach Brytyjkach. To jest 973 strona. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów, płynów Panu, waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swojej komory, a oblubienica ze swojej komnaty. Niech kapłani i słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu, oto ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie. Już was nie wystawię na hańbę między narodami i oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego, jego przednią straż do morza wschodniego, jego tylną straż do morza zachodniego i rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ butnie postępował. Nie bój się, ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się, wy zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie, drzewa wydają swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów. I mój lud nigdy nie zazna wstydu i poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja Pan jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I lud mój nigdy nie zazna wstydu. Wiemy, że ta księga Joela jest księgą proroczą i możemy znaleźć dużo treści w tej księdze mówiącej o czasach ostatecznych. I w zasadzie, kiedy czytamy Stary Testament, możemy czytać na temat Izraela, na temat ich drogi za Panem. I często widzimy, że ta droga za Panem nie była taka, jak powinna być. Że ta droga za Panem, no nie zawsze im to wszystko tak dobrze wychodziło. Dosyć często nie odchodzili od Boga, dosyć często grzeszyli, dosyć często czynili sobie jakieś fałszywe bóstwa, przez co zasmucali Bożego Ducha, przez co zasmucali Boga w taki niesamowity sposób. I wiemy, że Pan dyscyplinował swój lud. A Biblia uczy nas, że Ojciec jest tym, który... Ten, który miłuje, to karci swoje dzieci. Że ten, który prawdziwie kocha, prawdziwie miłuje, on będzie dyscyplinował, ponieważ wie i zna i dobrze to rozumie, że bez dyscypliny, dziecko, które jest wychowane bez dyscypliny, no takie dziecko jest jakby nieprzystosowane do tego, aby żyć później w dorosłym życiu, jest nieprzystosowane do tego, by żyć w społeczeństwie, jest nieprzystosowane też do tego, by służyć Bogu. Jakże to jest ważne, byśmy umieli brać z tego taki dobry przykład jako ojcowie i rodzice, ponieważ dzieci nie są naszą własnością. Dzieci zostały nam darowane. Dzieci są podarunkiem od Pana. Ale kiedy czytamy nauczanie Nowego Testamentu, w wielu miejscach możemy znaleźć, że one powinny być wychowywane dla Pana, dla Boga. I zwróćmy uwagę, że jest taki okres w życiu dziecka, kiedy ono jest pod autorytetem rodziców. I wówczas to obowiązuje ich to słowo, które mówi: bądźcie dzieci posłuszne rodzicom. One są po prostu pod autorytetem rodziców, bo gdyby tak nie było, to wszystko, co można byłoby wysadzić, byłoby wysadzone, a co spalić, byłoby spalone. Oczywiście tak trochę wyolbrzymiam, ale jest to zrozumiałe, że dzieci muszą być jakiś okres pod autorytetem dorosłych, pod autorytetem rodziców. Ale kiedy przychodzi moment, kiedy one osiągają dojrzałość, to zgodnie z tym, co mówi Nowe Przymierze, dzieci są dla Pana, wychowywane dla Pana. One muszą być oddane Panu, temu prawdziwemu Ojcu, który w duchowy sposób dalej je prowadzi i dalej je wychowuje. To jest duchowa zasada, bracia i siostry. Jeśli to rozumiemy, jesteśmy naprawdę szczęśliwi i błogosławieni, ponieważ wcale to nie oznacza, że przestajemy być rodzicami, że nasze więzy są przez to jakieś słabsze, wprost przeciwnie. One się jeszcze bardziej zaciśniają z tą cielesną rodziną, tym bardziej, kiedy jesteśmy wierzącymi ludźmi, kiedy wszyscy razem służymy jednemu Ojcu. Wszyscy idziemy w tym samym kierunku i to jest niezwykłe, że miłość Chrystusa wówczas łączy nas. A więc Bóg wychowuje swój lud, wychowywał zawsze swój lud, dyscyplinował go i nawet Biblia uczy nas, że Pan był tym, który smucił się, który w ukryciu płakał, który smucił się, którego serce było rozdzierane, że on nie chciał czynić pewnych rzeczy, ale był to jedyna możliwość, aby po prostu dyscyplinować, aby oni zawrócili, by nie byli potępieni. A więc jakże to jest ważne, byśmy my to rozumieli. I tutaj Joel zwraca się. Bóg poprzez Joela mówi takie słowo, to jest słowo prorocze od Pana: nawróćcie się do mnie. Ale Biblia mówi jak? Całym swoim sercem. Całym swoim sercem. Więc nawrócenie do Boga to jest poddanie każdej dziedziny swojego życia. To jest oddanie samego siebie do dyspozycji. Ja wówczas rozumiem, kim jest Bóg tak naprawdę. Człowiek, który nie potrafi tego zrobić, jeszcze nie wie, kim jest Bóg. Jeszcze go nie rozumie. Jeszcze nie pojął do końca, kim jest Bóg. Oczywiście nasza wiedza o Bogu jest zawsze cząstkowa i poznanie jest cząstkowe. I Biblia uczy nas, że możemy poznać tyle, ile Bóg nam pozwoli, abyśmy go poznali. A więc poznawanie Pana, odkrywanie Bożych łask, to jest bardzo ściśle związane z tym, że Bóg sam mówi na swój temat do nas poprzez objawienie. A więc Biblia uczy nas, abyśmy szukali Pana i mocy Jego, abyśmy poznawali Boga, byśmy poznawali Jego mądrość, Jego moc. Jeśli nam wydaje się, że już wiemy, jaka jest mądrość Boża, To tak naprawdę nic nie wiemy, bracia i siostry, ponieważ nie można nawet ubrać w słowa, nie istnieją takie słowa, aby określić moc Boga, Jego mądrość, Jego potęgę. Oczywiście jest to nieudolne, nie jest to doskonałe. To, co możemy przeczytać w Biblii, potem przelać to z serca na papier, to jest po prostu nieudolne, ale w pewnym sensie Bóg nam daje siebie poznać. My widzimy tyle, ile On zechce i tyle, ile nam jest potrzeba. Tak Bóg nas prowadzi, bracia i siostry. A więc czasami ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że stan ich serca jest dlatego zimny, chłodny, ponieważ nie znają Boga, nie wiedzą, kim On jest. Traktują go jako kogoś, kto może jest nawet podobny do mnie, do człowieka, do nas samych, ale my wiemy, że Bóg powiedział: moje drogi to nie wasze drogi, myśli moje to nie są myśli wasze. Jaka jest różnica, jak potężna jest różnica między Bogiem a człowiekiem? Wielki, święty, potężny, wszechmocny, wszechmądry Bóg. Jakże to ważne, byśmy my go poznawali. Im człowiek więcej wie o Bogu, tym bardziej czuje się słaby, tym bardziej czuje się kruchy, tym bardziej czuje się od Niego zależnym, ponieważ rozumie, że każda rzecz na tym świecie jest od Niego zależna, każda jedna. Jeśli Bóg na coś nie zezwoli, bracia i siostry, to nie może się to stać. Jeśli Pan coś zechce, z kolei gdy Pan coś zechce uczynić, to kto mu w tym przeszkodzi? Więc my musimy znać Boga, jak wielki, jak potężny jest Bóg. Dlatego Słowo wzywa nas, byśmy całym sercem nawrócili się. Całym sercem, to znaczy oddać całego siebie do dyspozycji i powiedzieć: Panie, to Ty masz prawo do mnie, Ty masz pełne prawo do mnie, Ty możesz mówić wszystko do mnie, a ja chcę być Tobie tylko posłuszny i uległy, tak jak Pan Jezus. Tak jak Pan Jezus w swoim dzieciństwie był uległy rodzicom, czytamy o tym. On zawsze zwracał się do swoich słuchaczy, mówiąc o tym, że wykonuje wolę Ojca, a nie swoją. I Biblia mówi, że On w doskonały sposób ją wypełnił. Więc jakże ważne jest to, by być naprawdę posłusznym Bogu. Czy my to robimy? Czy oddaliśmy ster swojego życia? Czy pozwalamy Bogu na to? Czy myślimy, że to jest bez znaczenia? Na co patrzymy, czego słuchamy, z kim się zadajemy, jak wyglądamy, jaki prowadzimy styl życia? To ma znaczenie, bracia i siostry, to ma wielkie znaczenie, ponieważ Biblia uczy nas, że to, co siejemy, to rządź będziemy. To, co siejemy w życiu swoim, to, co robimy, to, co czynimy, potem będziemy zbierać. A więc to jest bardzo dla nas istotne, ważne, aby poznawać Boga, aby nawracać się całym swoim sercem. I to jest powiedziane w poście, w płaczu, w narzekaniu, czyli to jest taka szczera pokuta, to jest autentyczna pokuta, kiedy człowiek wyznaje, nazywa po imieniu grzech, który popełnił, nie wybiela się, sam siebie nie wybiela, nie czyni siebie lepszym niż jest. To jest bardzo ważne. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. My wiemy, że to było zwyczajem Starego Testamentu w Izraelu. Bardzo często szaty były rozrywane na znak manifestacji czegoś. Na przykład jeśli ktoś czymś się tam nie zgadzał, mógł rozerwać swoje szaty. Jeżeli ktoś pokutował albo wyrażał swój żal, albo smutek po kimś, albo żałobę, też rozrywał swoje szaty. A kiedy ktoś pokutował, również mógł to robić, również mógł to czynić, ale Bóg widzi trochę głębiej niż widzi człowiek, ponieważ kiedy my patrzymy na kogoś, kto tak czyniłby, rozerwałby swoje szaty na znak pokuty, nam mogłoby się wydawać i mogłoby to zrobić nas wielkie wrażenie, o jak ten człowiek jest szczery przed Bogiem, jak on bardzo szczerze pokutuje, ale my nie widzimy serca, bracia i siostry. Ale my nie widzimy serca, natomiast Bóg widzi serce i widzi, czy to jest naprawdę zgodne z tym, co ten człowiek przeżywa w sercu. Więc Bogu nie zależy na jakiejś powierzchowności, ale na głębokim nawróceniu, na szczerym nawróceniu, głębokim, abyśmy odwracali się od złych dróg, od złych ścieżek. Nawróćcie się do Pana, do swojego Boga. I tutaj jest przedstawiony prawdziwy obraz Boga. On jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości i żalmu karania. I czytamy w liście Jana w Nowym Testamencie, że Bóg jest miłością. On jest miłością. On jest nieskory do gniewu, jest pełen litości, jest miłosierny, jest łaskawy. To jest Jego prawdziwy charakter, to jest Jego prawdziwy obraz. Kiedy człowiek schodzi na niewłaściwe drogi, to bardzo często wychodzi poza granicę, którą wyznaczył mu Bóg i oznacza to, że ta ochrona od Boga, naturalna ochrona od Boga jest jakby pomijana przez tego człowieka, dlatego że wychodzi poza pewne granice, poza Boże Słowo, poza tą wąską drogę, które Pan dla nas wyznaczył. A my wiemy, że na tej szerokiej drodze można znaleźć wielu nieprzyjaciół, tych, którzy mogą nas poranić, tych, którzy mogą nas pobić, tych, którzy mogą zrobić krzywdę, wyrządzić krzywdę. A więc to nie jest tak, że Bóg czyni krzywdę, ale kiedy człowiek odchodzi od Pana, odchodzi od Boga, on naraża się na różne ciosy przeciwników, na ciosy diabła, na jego oskarżenia, potępienia. I często diabeł wówczas kłamie, oskarża, potępia i deformuje obraz, prawdziwy obraz Boga. I bardzo często Bóg oskarża człowieka, potępia, nie ma już dla ciebie ratunku, nie ma już dla ciebie zmiłowania, to już jest twój koniec. A potem oskarża Boga i deformuje obraz Boga w sercu człowieka. To Bóg tak ci uczynił, bo Bóg się gniewa na ciebie, bo nigdy nie będziesz miał przebaczone, a teraz Bóg musi ci oddać za wszystkie twoje grzechy. Bracia i siostry, Psalm 103 mówi nam, że Bóg nie postępuje z nami według grzechów naszych. Że Pan się nie pastwi, nie znęca, nie wywiera jakiejś presji na człowieku. Jeśli Bóg chce kogoś osądzić, to sądzi, ale nie bawi się człowiekiem. Biblia, czytamy, mówi o nim, że on jest łaskawy, że on jest miłosierny, że jest nierychły do gniewu, że jest pełen litości i żal mu karania. Taki jest nasz Bóg. I Biblia mówi, że jeśli człowiek pokutuje, to Pan może pozostawić błogosławieństwo po to, byśmy mogli składać Jemu ofiarę. W przypadku Starego Przymierza to była ofiara z pokarmów, całopalne ofiary były składane w domu Bożym, ale wiemy, że w Nowym Przymierzu Paweł wzywa nas do ofiarnego życia dla Chrystusa, byśmy składali ze swoich ciał, ze swojego czasu, sami siebie oddawali Bogu, abyśmy składali samych siebie ofiarę Bogu. Panie, jestem do Twojej dyspozycji. Możesz użyć mnie, kiedy chcesz. Możesz panować nade mną, kiedy chcesz. Masz do mnie prawo i w nocy, i w dzień. Masz do mnie prawo w każdej jednej chwili mojego życia. Możesz wszystko zmienić. Możesz zmienić nawet moje plany. Wszystko możesz uczynić, Boże. To jest takie bardzo poważne traktowanie służby. I zwróćmy uwagę, dlaczego nie ma ludzi dzisiaj takich, których w niezwykły sposób używa Bóg. W taki potężny sposób używa Bóg. Ponieważ Bóg szuka takich ludzi, którzy złożą tego rodzaju ofiarę, którzy powiedzą Jemu: Panie, jestem cały do Twojej dyspozycji, możesz czynić wszystko poprzeze mnie, wszystko, co zechcesz. A więc Bóg może udzielić wówczas łaski, może nas wyposażyć do służby, uzdolnić do służby. Ale jeśli człowiek daje tylko trochę Bogu, to nie dziwmy się, że nie widzimy poprzez takiego człowieka jakiegoś wielkiej manifestacji i wpływu na innych ludzi. Jakże to ważne jest, by oddać siebie Bogu, by składać tą żywą ofiarę. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie. I zwróćmy uwagę, to jest wymienione, wszystkie pokolenia są wymienione. Niemowlęta, dzieci, starsi, wszyscy są wymienieni. A więc Bóg chciał mieć cały lud przed sobą, przed swoim obliczem. Cały lud, cały naród miał wyjść. I kiedy my czytamy Stary Testament, widzimy, że w sytuacjach zagrożeniowych, często Izraelici tak czynili, że wychodzili z kobietami, z żonami, wychodzili nawet z malutkimi dziećmi, aby wołać, aby prosić o łaskę, o zlitowanie. I to zawsze ujmowało serce naszego Boga. Dlatego Bóg mówi: wyjdźcie wszyscy, wyjdźcie do mnie wszyscy, zgromadźcie lud, poświęćcie to zebranie dla mnie, oddzielcie się dla mnie, poświęćcie je dla mnie. Niech oblubieniec wyjdzie ze swojej komory, a oblubienica ze swojej komnaty. My wiemy, że kiedy Biblia mówi o oblubieńcu, oblubienicy, zawsze jest to odniesienie do Chrystusa i do Jego Kościoła. Zawsze jest to odniesienie do naszego Pana, do Jezusa, do Kościoła. Ponieważ Biblia jest księgą proroczą i ona mówi również o rzeczach przyszłych. Ale zwróćmy uwagę, tutaj coś bardzo ważnego jest pokazane. Oblubieniec i oblubienica to jest ten stan, można powiedzieć, narzeczeństwa, kiedy człowiek jest w narzeczeństwie. I tu jest powiedziane: niech wyjdzie oblubieniec z komory, a oblubienica z komnaty. Do czego Bóg wzywa nas w tym okresie narzeczeństwa? Do modlitwy. Ponieważ komora to było miejsce modlitwy, odosobnienia. Komnata to było miejsce odosobnienia. I Pan w pewnym momencie może zawołać tego, który się modli. Ten, który się modli, usłyszy głos Boga. Ten, który trwa w modlitwie, który polega na Bogu, który wylewa swoje serce przed Bogiem, usłyszy głos Boga, usłyszy Jego prowadzenie, usłyszy i zrozumie wolę Bożą, rozpozna właściwy czas, będzie wiedział, co zrobić, będzie wiedział, co czynić, nie będzie miał zamieszania. Niech oblubienica wyjdzie, ale na głos Pana niech wyjdzie. Nie sama, niech modli się, niech czeka. Również oblubieniec. Możemy to odnieść też do naszych domów, do naszych małżeństw, że Pan nas może wezwać w pewnym momencie, ale On wzywa tych, którzy trwają w społeczności z Nim. Niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem. Taka była rola kapłanów. Oni zawsze wstawiali się za ludem. Oni orędowali za ludem. A my dzisiaj, bracia i siostry, jesteśmy również powołani do tej służby, służby kapłanów, aby orędować, aby wstawiać się, aby nosić brzemiona jedni drugich, aby modlić się o siebie nawzajem. Czy my to czynimy? Bracia i siostry, to jest tak ważne. My możemy uczynić to takim dobrym zwyczajem. Na przykład, kiedy kładę się spać, ja bardzo często robię tak, że myślę, zastanawiam się, wołam do Boga, modlę się o różne osoby w Kościele. Pan stawia mi różne osoby ze zboru, a czasami też jeszcze kogoś innego. Ja proszę wtedy Boga, modlę się, oręduję, wołam. Proszę, aby Pan błogosławił, aby Pan zachował, aby Pan strzegł, aby Pan pocieszył, aby Pan rozwiązał jakiś problem, jeśli jest trudność jakaś. Abyśmy my nie byli obojętni na to, bracia i siostry. Abyśmy pamiętali, że żyjemy dla Boga. O czym myślimy wieczorem? O kolacji i o tym, żeby posiedzieć potem, porozmawiać, a potem położyć się spać i mieć święty spokój. Czasami człowiek może myśleć więcej o sobie samym, a to nie jest dobre, to nie jest cecha dojrzałości. Człowiek, który jest dojrzały duchowo, on coraz mniej o sobie myśli, ale będzie myślał coraz więcej o innych i będzie chciał poświęcać się innym i żyć dla innych, ponieważ taki był Jezus i tak służył Jezus, kiedy był tutaj na ziemi. On nie żył dla siebie samego, żył dla Bożej woli i był dostępny dla ludzi. Zawsze widzimy Go, kiedy On działa, kiedy coś czyni, kiedy modli się, kiedy naucza, kiedy poucza, napomina, wychowuje, zachęca. Zawsze widzimy Go w akcji. On nie był bezczynny, nie siedział gdzieś w fotelu, ale chodził i szukał ludzi zgubionych. I do tego Bóg nas powołuje, bracia i siostry. I kiedy lud w taki sposób pokutuje, a więc my widzimy tutaj, bracia i siostry, Bóg chce, abyśmy mieli uniżone serce przed Nim. Abyśmy nie byli chłodni, zimni w tych czasach ostatecznych, ponieważ to jest czas ziębnięcia Kościoła, gdzie ta miłość, pierwsza miłość do Boga naprawdę stygnie. Często moc Boża zamieniana jest na takie techniki, jakieś nowości. Coraz częściej możemy to zobaczyć w zborach. Duszewność zamiast duchowości prawdziwej. Są takie miejsca, gdzie przed nabożeństwem zasłania się wszystkie okna, tak że robi się totalną ciemnicę, gasi się światła i włącza się dyskotekowe światła. I to ma spowodować taki niesamowity nastrój? Przecież coś takiego jest stworzone po to, by wyzwalać pewne jakieś tam endorfiny w mózgu. To jest udowodnione, że jakaś tam częstotliwość tych świateł powoduje to, że człowiek czuje się taki po prostu podniesiony, w taki pobudzony z tego powodu, że dzieją się jakieś tam zjawiska w organizmie. A więc czasami ten nastrój jest naprawdę taki duszewny, sentymentalny, a często nawet dyskotekowy. To zależy od charakteru człowieka, dlatego że ludzie postępują według swojego własnego uznania. A przecież Kościół jest podwaliną prawdy. Apostoł Paweł, kiedy uczył Tymoteusza, on mówił, abyś wiedział, jak masz zachować się w Kościele, który jest podwaliną prawdy, który jest własnością Boga. Kościół jest własnością Boga. I my powinniśmy wiedzieć, jak zachować się w tym Kościele, ponieważ on nie należy do nas, należy do Jezusa. A więc nie możemy robić i wykonywać swoich jakichś pomysłów w Kościele i wytwarzać jakiejś sztucznej, niepotrzebnej atmosfery, która tak naprawdę nic nie wnosi, absolutnie nic. Z tego jest tylko później rozczarowanie, rozbicie. Kiedy emocje są rozgrzane niemal do białości, w niedzielę, a w poniedziałek rano po prostu ludzie nie wiedzą, czy Bóg jest, czy go nie ma. Pamiętam, jak Waldek opowiadał mi o takich nabożeństwach, kiedy widział takie zachowania wielokrotnie. Ludzi, którzy po prostu niemal podskakiwali pod sufit, a koszule potem mieli mokre tak, że można było je wykręcać. Wydawałoby się, jacy wspaniali ludzie, jaka radość, jaka manifestacja miłości do Boga. A w poniedziałek rano oni mieli depresję, oni nie wiedzieli, czy Bóg jest. Oni byli rozczarowani Bogiem. Dosłownie jeden dzień, dwa dni i to wszystko już mija. Więc my nie chcemy szukać fikcji, ale chcemy szukać tego, co jest prawdziwe i co pochodzi od Boga i tylko tego, co On może nam dać. I widzimy, że kiedy lud zjednoczył się tutaj, bo to jest obraz jedności, kiedy Pan wzywa wszystkie pokolenia i starszych i dzieci, wszystkich, abyście przyszli, abyście się zgromadzili, to jest obraz jedności, to jest życie w jedności. To jest życie w jedności. Kościół Jezusa powołany jest do życia w jedności. Abyśmy żyli w jednym duchu. Aby jeden Pan nas prowadził. Jeden Pan nas wychowywał. Mamy tą samą drogę. Mamy wspólne zbawienie. Mamy jeden cel. Jeden duchowy cel. Jeden wspólny kierunek. Jednego wspólnego Pana, który objawia nam swoją wizję i wolę, którą chcemy wykonywać wspólnie, razem, w jedności, jako ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa, które ma różne zadania do wykonania. Każdy z nas może czynić coś innego, nieco innego w Kościele, ale wszystko to tworzy jedną wielką harmonię, kiedy zbór żyje w jedności. To jest harmonia, to jest pokój, to jest ład, to uwielbia Boga, wskazuje na Chrystusa, ponadziemskie, objawia tu się ponadziemskie, taka organizacja tego Kościoła, raczej organizm, a nie organizacja, że to nie pochodzi od człowieka, ale widzimy, że pochodzi to z Królestwa Bożego. Pochodzi to od samego Boga, od samego Pana. My widzimy, że człowiek nie ma z tym wiele wspólnego. Człowiek jest posłuszny tylko Duchowi Świętemu. Pan płonie gorliwością. Kiedy widzi jedność, kiedy widzi tą harmonię i uniżone serce, nie rozdarte szaty, ale serce, które jest uniżone przed Bogiem, Pan wtedy płonie gorliwością. I Bóg mówi, i odpowiedział Pan, i rzekł do swojego ludu: oto ja ześlę wam zboże, moszcz, oliwę, i tym się nasycicie, i już was nie wystawię na hańbę. My wiemy, że zboże, moszcz, oliwa, to jest odniesienie do Chrystusa, to jest odniesienie do Jezusa, ponieważ zboże zawsze mówi nam o Słowie, to jest Słowo Boże. Moszcz to jest półprodukt, w produkcji wina to jest mowa o krwi, natomiast oliwa to jest Duch Święty, to jest Boży Święty Duch. I to błogosławieństwo przyszło poprzez Chrystusa dla nas, bracia i siostry. I wiemy, że chleb, kiedy on jest wypiekany, to najpierw te ziarna muszą być zmiażdżone, zgniecione. Podobnie jest, jeżeli chodzi o ten moszcz. On musi być też zaniesiony do tłoczni i winogrona muszą być ściśnięte, zmiażdżone. Również oliwki, one są tłoczone, miażdżone. I kiedy czytamy Księgę Izajasza, możemy czytać, że Pan Jezus Chrystus został starty za grzechy nasze. Że On został starty, Jego ciało było przebite, Jego ciało było ubiczowane. On został przybity do krzyża. A więc poprzez Golgotę, poprzez tą ofiarę, bracia i siostry, mamy dostęp do żywego Słowa. Mamy dostęp do krwi Jezusa. Mamy dostęp i dział w Duchu Świętym, którym jesteśmy zapieczętowani, gdzie Pan wzywa nas, abyśmy prosili o pełnię Ducha Świętego. Nie wystawię już was na hańbę między narodami, czytamy. Hańba zawsze odnosi się do grzechu. Hańba to jest grzech, to jest nagość, to jest grzech. To jest związane zawsze z grzechem, a więc Pan, On otrze naszą hańbę, zgładzi ten grzech. Krew Jezusa Chrystusa ma moc zgładzić wszelkie grzechy nasze, oczyścić nas w doskonały sposób. On przykrywa i ubiera nas w szaty zbawienia. Oddalę od was wroga z północy, zapędzę go do kraju suchego. Kto jest naszym wrogiem? My czytamy o tym w Słowie Bożym, że nie walczymy z krwią i z ciałem, ale ze złymi duchami w okręgach niebieskich, z mocami ciemności, z szatanem, który zwodzi, który kusi, który kłamie nas, który nas potępia, który często nam wmawia, jesteś do niczego, jesteś nikim, który po prostu wzbudza takie poczucie winy, potępienie straszne w człowieku. To czyni diabeł, to czyni szatan. A tutaj Bóg obiecuje przepędzić tego wroga, ponieważ to Jezus Chrystus, On rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. I Biblia mówi, że poprzez krzyż odniósł triumf nad nimi, zwyciężył Pan Jezus Chrystus diabła, zmiażdżył jego głowę, zdeptał jego łeb. A więc czytamy o tym, że Pan oddali wroga, Pan chroni nas przed wrogiem, Pan jest tym, który walczy za nas i też uczy nas walki, daje nam swoją zbroję, zbroję Bożą, abyśmy w niej walczyli, abyśmy przeciwstawiali się złemu. 21 wiersz mówi, nie bój się ziemio, raduj się i wesel. Nie bój się ziemio, jest powiedziane. O jakże często Bóg mówi to słowo, nie bój się, dlatego że człowiek bardzo często jest zastraszany, bardzo często jest pod wpływem strachu. My wiemy, że źródłem strachu nie jest Bóg, ale bardzo często my wiemy, że tym, który zastrasza, to jest szatan, to jest diabeł. On jest tym, który chodzi wokół jak lew ryczący i może spowodować destrukcję w czyimś życiu do tego stopnia, że człowiek jest zastraszony, ciągle zalękniony, ciągle się boi, ciągle nie umie podjąć decyzji, ciągle ma zamieszanie, ciągle się lęka. Kiedy po prostu chcesz coś uczynić, chcesz coś zrobić, natychmiast przychodzi ten, który ryczy i straszy. I on ci będzie mówił, nic ci nie wyjdzie. Co ty się wygłupiasz? Przecież ty jesteś zerem, ty nic nie umiesz. To jest diabeł, to jest szatan, a Bóg mówi, nie bój się ziemią. Kiedy człowiek ma odwagę, bracia i siostry, to jest wielkim błogosławieństwem, ponieważ wiara i odwaga zawsze idą w parze. Odwaga jest wynikiem prawdziwej wiary, to jest owoc wiary. A więc Bóg nakazuje nam, byśmy ufali, wierzyli Mu po wsze czasy, abyśmy też i pilnowali, dbali o swoją wiarę, pielęgnowali tą wiarę poprzez Słowo Boże, poprzez słuchanie, czytanie Bożego Słowa. Nie bój się ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się, wy zwierzęta polne. Kiedy Bóg mówi o zwierzętach polnych, zawsze jest to odniesienie do pogańskich narodów, do pogańskich ludów. I my wiemy, że Pan powołuje z wszystkich narodów. Królestwo Boże wypełnione jest ludźmi, którzy zostali powołani na przestrzeni lat, na przestrzeni pewnego okresu, czasu, z różnych narodów. Pan woła, Pan powołuje. Tym jest właśnie Królestwo Boże z różnych narodów, z różnych stron. Pan powołuje i formuje swój lud. Nie bójcie się, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Możemy odnieść to do psalmu 23. Pan będzie nas karmił, będzie prowadził na te pastwiska zielone. Drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. Drzewa to są oczywiście też narody, drzewa, wydadzą swój owoc. A więc z wielu narodów będzie wiele dzieci Bożych i również drzewo figowe, to jest Izrael, bracia i siostry. I w swoim czasie Pan wezwie również ten naród. I Bóg obiecuje i dał im obietnicę, że zajmie się w taki bardzo szczególny sposób swoim ludem. Pan nigdy nie zapomniał o tym ludzie. I przyjdzie czas, kiedy oni będą pokutować. Biblia o tym mówi, że to drzewo figowe wyda swój owoc, ten owoc wiary. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie. Dzieci Syjonu są to dzieci wiary. Potomkowie Abrahama to są ci, którzy narodzili się na nowo. To są ci, którzy są częścią Bożej świątyni, bracia i siostry. Dzieci Syjonu, weselcie się przed swoim Bogiem, gdyż da wam obfity deszcz. deszcz wiosenny, deszcz jesienny. My wiemy, ten wiosenny deszcz, bracia i siostry, to jest odniesienie do wylania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Kościół został powołany, kiedy Kościół rozpoczął służbę, faktyczną służbę dla Boga, ponieważ oni mieli oczekiwać na moc z wysokości, mieli oczekiwać na to, aż Bóg ich wyposaży, aż da im wyposażenie, da im Ducha Bożego, Ducha Świętego, wraz z Nim mądrość i dary duchowe. A więc to jest ten deszcz wiosenny, wczesny deszcz wiosenny, a deszcz jesienny to jest odniesienie do wylania Ducha Świętego w czasach ostatecznych. Bóg obiecuje to wielkie przebudzenie. My możemy to zobaczyć już w niektórych krajach, chociażby w Maranacie. To, co się dzieje w Brazylii, bracia i siostry, tam naprawdę jest duchowe, wielkie przebudzenie. Bóg działa tam w niezwykły sposób. Bardzo dużo ludzi nawraca się i to nawet masowo. Dzieje się to masowo. Na ewangelizacjach, na których zbiera się 30, 40, czasami więcej tysięcy osób, spośród nich 4, 5 tysięcy szczerze się nawraca. To jest niesamowity cud. To jest wielki cud. To jest tak, jak w Dziejach Apostolskich, wskutek pierwszego kazania Piotra, kiedy w mocy Ducha Świętego głosił Słowo Boże. Ludzie byli przekonywani przez Ducha Świętego. Nawracali się. Bóg działał w niezwykły sposób. A więc Bóg obiecuje wylanie Ducha. Oczekujmy na to, bracia i siostry. My dzisiaj mamy Ducha Świętego. Codziennie możemy napełniać się Duchem Świętym. Ale ten deszcz to jest coś więcej, to jest coś o wiele głębszego. Kiedy działa Duch Boży w taki cudowny, nadnaturalny sposób, to wówczas ludzie są przekonywani o swoich grzechach, tak jak brat Stegen opowiadał, że pod misję w Kwazizabantu, pod jego dom, o 4-5 rano przychodzili już ludzie, którzy mieszkali powiedzmy jakieś 20-30 kilometrów od niego i oni szli całą noc piechotą po to, żeby przyjść do tej stacji misyjnej i prosić ich, aby oni modlili się razem z nimi. I wtedy Stegen mówił, kto wam mówił o Jezusie? A oni mówili, nikt nam nie mówił o Jezusie. A to skąd wiecie? To dlaczego tu przyszliście? A oni mówili, bo idziemy do piekła. To wiemy, to widzimy. Pali nas ogień. Idziemy do piekła. Módl się z nami. Potrzebujemy waszego Boga. Nikt im nawet nie zwiastował. A oni przychodzili. Tak było silne działanie Bożego Ducha, który przyprowadzał ich do tej stacji misyjnej, a tam oni głosili Ewangelię, tam się nawracali, tam otrzymywali Biblię, tam wzrastali, uczyli się, zostawali i często stawali się częścią tego zboru, a też i odchodzili dalej i zakładali inne zbory. To jest działanie Ducha Bożego, cudowne działanie Ducha Świętego. Klepiska będą pełne zboża i prasy opływać będą moszczem i oliwą. I znowu czytamy tutaj o Chrystusie. To jest obecność Chrystusa. Klepiska pełne zboża, prasy opływać moszczem i oliwą. To jest obecność naszego Pana. To jest żywe Boże Słowo. To jest krew Jezusa, która nas chroni, która nas oczyszcza, która nas uzdrawia, która nas oświęca, bracia i siostry. Oliwa to jest Duch Boży, który nas prowadzi i wyposaża we wszystko, co jest potrzebne do tego, by pełnić wolę Bożą. A więc obecność Jezusa, klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. A więc to jest obecność żywego Boga, który dał nam obietnicę, że nigdy nie zostawi, nie porzuci swojego ludu. Nigdy ciebie nie porzuci Bóg, pamiętaj o tym. Choćby ojciec, matka ciebie porzucili, Bóg dał obietnicę swojemu ludowi, nigdy ciebie nie zostawię, nigdy ciebie nie opuszczę. On jest tym prawdziwym ojcem. Czasami człowiek, my tak mamy to wpojone już, dlatego że urodziliśmy się w grzechach i człowiek ma wpojone coś takiego, że jak my możemy otrzymać coś za darmo? Jak Bóg może dotrzymać tego słowa? Czasami nam się wydaje to takie nierealne. Wydaje nam się, że kiedy go zasmucamy, czasami robimy coś złego, potkniemy się, że Bóg odchodzi, gniewa się i odchodzi, pozostawia, porzuca nas. On nie jest podobny do człowieka, on nie jest podobny do nikogo z nas, ale on jest wierny. On jest wierny i kiedy daje obietnicę, on stoi za swoim słowem, bo samego siebie zaprzeć się nie może. Bóg jest wiernym Bogiem i Jego obecność będzie zawsze z nami. Klepiska pełne zboża, prasy pełne moszczu i oliwy. To jest Duch Boży, krew Jezusa, to jest żywe Jego Słowo. Potrzebujemy tego, bracia i siostry. Kiedy mamy żywe Słowo, mamy wszystko. Bo Bóg nie pozostawi nas bez pouczenia, bez drogi wyjścia. Zawsze jest wyjście. Choćby z najtrudniejszej sytuacji Bóg daje wyjście, daje rozwiązanie, daje pouczenie, daje mądrość. Ale czy znajdzie takich, którzy chcą być Jemu posłuszni w tym? Bo to ma wielkie znaczenie w oczach Pana. My czytamy, że to jest najwyższa wartość, kiedy człowiek jest posłuszny i kiedy wierzy. Kiedy jest posłuszny i wierzy. Posłuszny i wierzy. Wykonuje Boże Słowo. Wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa, gąsienica. My wiemy, że Bóg dopuszczał do tego, że oni tracili całe swoje uprawy, całe plony z tego powodu, że żyli w odstępstwie, że chodzili za innymi bożkami, że czynili ohydne rzeczy. Bóg sprawiał, że mieli po prostu puste stodoły. Posyłał szarańcze. Jest taki rodzaj szarańczy. Kiedyś oglądałem jakiś tam film na Discovery. I to jest taki szczególny rodzaj szarańczy, której nie można zatrzymać w żaden sposób. Nawet przy współczesnej technologii jest to niemożliwe, dlatego że ona atakuje w najmniej oczekiwany sposób i z taką siłą i tak szybko się namnaża i po prostu pożera dosłownie wszystko. Jest odporna na wiele rodzajów trucizn, także to jest niesamowite. I wiemy, że kiedy szarańcza zaatakuje, to po prostu niszczy, zjada, usuwa wszystko. A więc jest to zjedzone i strawione, nie ma nic. Ale pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem, który powołuje do bytu to, czego nie ma i to, co nie istnieje. Dla Niego uczynić cud to tak naprawdę nie jest cud. Dla Niego to jest rzeczywistość. To jest norma dla Boga. Cuda są normą. To tak jak my rano wstajemy, pijemy, jemy śniadanie, to jest nasza norma. Chodzimy, rozmawiamy, jesteśmy w swoich normach. Coś zupełnie normalnego czynimy. Tak dla Boga cud jest Jego normą. To nie jest coś szczególnego. Dla nas jest to coś szczególnego. To dla nas jest coś niesamowitego i oby tak pozostało, byśmy cieszyli się z Bożych cudów, kiedy On działa dla nas, kiedy On błogosławi nam w niesamowity sposób. On obiecuje, daje tu obietnicę, że On wynagrodzi te szkody lat, których plony pożarła szarańcza. Czyli człowiek może być naprawdę w odstępstwie, nawet przez długi okres czasu, może mieć zatwardziałe serce, nieczułe dla Boga. Może unikać ścieżek pańskich, może unikać Boga. Ale kiedy nawraca się, kiedy czyni to, co czytaliśmy w pierwszej części tego fragmentu Bożego Słowa, czyli rozdziera swoje serce, szczerze pokutuje, żyje w jedności z Kościołem, to Bóg obiecuje, że odnowi to wszystko, że da to wszystko, że pobłogosławi wszystko. A człowiek może powiedzieć, nie, to już tyle lat, nie da się już odrobić tego, ale Bóg daje obietnicę, że On da, że On odda te wszystkie szkody z wielu lat. To jest niesamowita obietnica, że On może dać to nawet z wielu lat. Wszystkie twoje szkody, wszystkie twoje straty On ci wynagrodzi, On ci sowicie to wynagrodzi i pobłogosławi, bo jest Bogiem, który czyni cuda. Bo jest Bogiem, który może powołać do bytu to, czego nie ma, to, co nie istnieje. Jest Bogiem wielkim i potężnym. Wtedy będziecie obficie jeść i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów. I mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja Pan jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I lud mój nigdy nie zazna wstydu. To jest obietnica, bracia i siostry. To jest obietnica dla ludu, który żyje pod błogosławieństwem Pana. Dla ludu, który jest posłuszny, dla ludu, który jest wierzący i wierny. Dla ludu, który daje się prowadzić Bogu. Bóg daje obietnicę. Nigdy nie zaznacie wstydu. Nie będziecie mieli powodu do tego, aby się wstydzić. Jestem waszym Bogiem i będę wam błogosławił i poznacie, że jestem wśród was To jest wielka obietnica i zaraz potem czytamy o wylaniu Ducha Świętego na wszelkie ciało. Pan wyleje Ducha na wszelkie ciało. Chodzi tutaj oczywiście o ciało Chrystusa. O ciało Chrystusa. To jest to ciało, które zostało pokropione krwią, zostało oczyszczone poprzez Golgotę, poprzez krew Jezusa. To jest to ciało, które może przyjąć Ducha Bożego, Ducha Świętego. I tutaj czytamy, że synowie wasi, córki będą prorokować, starcy będą śnili, każdy będzie używany. Ci, którzy wyszli na spotkanie Pana, zwróćmy uwagę, Bóg nakazał, aby wyszli starcy, aby wyszli młodzieńcy, aby wyszli synowie, aby wyszły dzieci. I tutaj Bóg mówi, synowie wasi, córki i starcy będą śnili, będą prorokować, będą używani. Wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Cały lud będzie wykorzystywany przez Boga, przez Pana. To jest obraz życia w jedności. To jest obraz życia pod błogosławieństwem Boga, błogosławieństwem Pana. A więc, bracia i siostry, to, co jest przed nami, to jest najlepsze. Pan chce dać nam ten jesienny deszcz, chce wylać swojego Ducha Świętego, chce nas błogosławić i chce nas prowadzić. Ale tak naprawdę On również chce widzieć w nas to, że nasze serca są przed Nim rozdarte, że są złamane, że nasze serca są gotowe, aby Mu służyć, że jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy tymi, którzy składają tą ofiarę. Oczywiście to nie jest ofiara Starego Przymierza, ale to jest ta ofiara, o której Paweł naucza w liście do Rzymian w 12 rozdziale, by składać swoje ciało w ofiarze Bogu, być gotowym do dyspozycji Pana. Ta gotowość do służby, jestem gotowy, aby służyć Bogu. To Bóg chce to widzieć pośród nas, chce widzieć również jedność w zborze. Dzieci, niemowlęta, starsi, wszyscy, młodzieńcy, niech wyjdą, niech zgromadzą to wielkie, wielkie święte zgromadzenie, niech poświęcą, niech wyjdą przed moje oblicze. Bóg chce, abyśmy żyli w jedności, bracia i siostry, abyśmy wstawiali się jedni za drugimi, modlili się jedni o drugich, byśmy brzemiona jedni drugich nosili. Jeśli widzimy słabość w moim bracie, siostrze, widzisz coś, coś nie dostaje mu, widzisz jakąś negatywną rzecz, to nie rozmawiaj z nikim o tym, ale módl się, noś jego brzemię, proś. Biblia mówi, że jeśli widzisz, że ktoś grzeszy, to módl się o niego, a Pan go poprawi. Bóg go poprawi. Módlmy się o siebie nawzajem. I niech to będzie modlitwa miłości, współczucia, miłości. Dlatego, że zależy mi na tej osobie. Dlatego, że ją miłuję, tą osobę. Dlatego właśnie modlę się o nią, a nie po to, żeby wytknąć błąd jakiś, że tobie nie dostaje, no widzisz, taki jesteś święty, a tutaj, o, zobacz, co ty robisz. To nie jest Królestwo Boże, bracia i siostry. To nie jest Królestwo Boże. W Królestwie Bożym tym głównym fundamentem jest miłość, która przewyższa wszelkie poznanie. Zwróćmy uwagę, że można mieć poznanie, można wiedzieć coś, a jeśli nie ma się miłości, to co Paweł powiedział? Że to są suche, bezużyteczne dźwięki, puste dźwięki, z których nic nie ma. Jak cymbał brzmiący, pusty dźwięk, bez życia. Więc my wiemy, że podstawą, fundamentem życia Kościoła jest naprawdę miłość. Abyśmy w ten sposób wypełniali ten zakon Chrystusa, nosząc brzemiona jedni drugich, służąc sobie nawzajem. Więc chciejmy powstać, aby podziękować Panu Jezusowi.